zapraszam Państwa do wysłuchania katechezy, a na początku, jak zawsze, przyzywamy Bożego Ducha Świętego, Ducha, który u progu dnia budzi nas do działania. Duch Święty daje nam codziennie takie zbudzenie z naszej rutyny, z letargu duszy, z grzechów, i to jest takie delikatne dotknięcie i szept: wstawaj, wstawaj. I niech Duch Święty teraz nas pobudzi do tego, żeby być otwartymi na Jego działanie, Jego natchnienia.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi. Od Ducha Świętego. Alleluja, alleluja. Przyjmijcie moc, by dla świata światłem. Powoła nas, wypełnimy wolę Twą. Idźmy więc świadectwo dać, sławiąc miłość i łaski Twej moc.
A zatem budzimy się do tego, do tej otwartości na Bożego Ducha, chociaż no pewnie nieraz chciałoby się, mówię przez analogię, tak jeszcze dospać, może właśnie poleżeć w ciepłym łóżku, gdy na dworze taka pogoda jaka jest. Jeszcze 15 minut, jeszcze. A Duch Święty nas dotyka i mówi: wstawaj. I kiedy rzeczywiście też przełamiemy siebie w tej otwartości na Bożego Ducha, to On jest w stanie z nami dużo rzeczy robić. Natomiast jeśli nie, no to wtedy pozostaniemy troszeczkę tak tacy sami dla siebie i sami sobie. A to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj mówimy w artykule Wierzę w Ducha Świętego o imieniu Bożego Ducha Świętego, o określeniach i o symbolach Ducha Świętego. Te trzy zagadnienia chciałbym, żebyśmy razem potraktowali. Imię, określenia i symbole Ducha Świętego. Duch Święty jest imieniem własnym tego, którego wielbimy, któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Kiedy robimy znak Krzyża Świętego, kiedy wyznajemy wiarę, to wyznajemy wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego. To są, przypominam, trzy osoby boskie, ale jeden Bóg. Kościół otrzymał Ducha Świętego od Pana i wyznaje także Ducha Świętego w czasie chrztu swoich nowych dzieci. Ojcowie Kościoła nieraz porównują Trójcę do Słońca. Gdy mówimy Słońce, no to mamy na myśli oczywiście ciało niebieskie z naukowego punktu widzenia, ale nie tylko. Mamy na myśli także jego ciepło i jego światło. Słońce, ciepło i światło. Światło i ciepło są niepodzielne, ale nie istnieją w tym wypadku w oderwaniu od Słońca. Druga analogia, o której mówią ojcowie Kościoła, to jest też taka triada, takie trzy elementy: woda, źródło i potok. Jedno nie występuje bez drugiego. Idąc do źródła, mówimy: idę po wodę. To samo mówimy, kiedy idziemy zaczerpnąć wody z potoku, zaczerpnąć wody z rzeki, idę po wodę. Woda, źródło, potok istnieją, współistnieją razem, choć są czymś odrębnym. Pojęcie duch jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ruach, które przede wszystkim oznacza tchnienie, powietrze, wiatr, przestrzeń, która wypełnia. Wielość tłumaczeń odbija także wieloznaczność samego słowa w tekstach Starego Testamentu. Wiele razy to określenie, pojęcie ruach występuje. Ruach Elohim, czyli Duch Boży. Już w Księdze Rodzaju przecież czytamy w drugim wersie, a więc zobaczmy, jak prędko pojawia się to określenie ruach Bożego Ducha. Czytamy, że ziemia była tochła wochu i ciemności pokrywały otchłanie, a Duch Boży, ruach Elohim, unosił się nad wodami. Duch unosił się nad wodami jak ptak, który troszczy się o pisklęta i chroni je, unosząc się nad nimi. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś właśnie taki ptak, który krąży nad własnym gniazdem, chroniąc swe pisklęta, patrząc, czy gdzieś nie lata drapieżnik. A kiedy drapieżnik przelatuje w pobliżu gniazda i mógłby wypatrzyć te pisklęta, no to wówczas za wszelką cenę taki ptak rodzic stara się odciągnąć tego drapieżnika, jakby bierze go na siebie, a nawet zaczyna z nim walkę taką odstraszającą, żeby pokazać swoją siłę, swoją moc. Ale dlaczego to robi? Nie tylko w obronie własnej, bo może mógłby gdzieś tam skryć się, ale widzi zagrożenie dla piskląt, widzi zagrożenie dla swojego gniazda. I podobnie w tych pierwszych wersach Księgi Rodzaju, na otwarciu Pisma Świętego, otwarciu tej naszej Księgi Życia, duch unosi się nad wodami jak ptak, który troszczy się o pisklęta i chroni je, unosząc się nad nimi. To jest piękny obraz, wspaniały obraz. Obraz, który dostrzegamy w przyrodzie. Kiedy było cieplej, miałem okazję być na kajakach. No i właśnie taki obraz ptaka, który chroni swe pisklęta, który próbuje odciągnąć uwagę drapieżnika, skierować go na jakiś taki tor, który nie zagrozi jego pisklętom, widziałem. To jest miłosna relacja Boga do człowieka. Ale pamiętajmy, że Duch Boży jest oddzielony od człowieka. On unosi się nad wodami. To jest ten motyw z Księgi Rodzaju. To samo słowo ruach jest powiewem wiatru w dniu, w którym Bóg przyszedł szukać człowieka po upadku. Jest upadek i Bóg przychodzi, szuka człowieka i pojawia się ruach, pojawia się powiew wiatru. Właśnie kiedy Bóg szuka człowieka. Jezus posługuje się także obrazem wiatru, aby zasugerować Nikodemowi taką odrębność, a równocześnie przenikliwą nowość tego, który jest w sposób osobowy tchnieniem Boga, jest Duchem Bożym. Z drugiej strony Duch i Święty, kiedy mówimy o tych dwóch, Duch Święty, a więc Duch i Święty, to przymioty Boże także wspólnym trzem osobom boskim, Ojcu, Synowi i właśnie Duchowi, którzy są święci. Łącząc jednak te dwa pojęcia, Pismo Święte, liturgia, język teologiczny określają niewymowną osobę Ducha Świętego, unikając możliwej dwuznaczności z innym sposobem posługiwania się pojęciami Duch i Święty, a zatem staje się to imieniem własnym, Duch Święty, imię własne trzeciej osoby Trójcy Świętej. Jakie mamy też określenia, bo Duch Święty staje się imieniem trzeciej osoby, natomiast jakie mamy określenia Ducha Świętego, jak on jest określany w Piśmie Świętym, jakie ma jeszcze takie charakterystyczne nazwy, które Pismo Święte notuje, a które wskazują też na działanie Boże. Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa go parakletem, co dosłownie oznacza ten, który jest wzywany przy czymś. Paraklet, ten, który jest wzywany przy czymś. Stąd wzywamy Ducha Świętego. Stąd na przykład na początku katechezy wzywamy Ducha Świętego. Stąd przy święceniach wzywamy Ducha Świętego. Litania rozpoczyna się też wezwaniami do Ducha Świętego. A więc zobaczmy, ten, który jest wzywany przy czymś konkretnym, to jest ad vocatus, vocatio, czyli wołanie, vocatus, ten, który jest wołany, przywoływany, ad vocatus. Mamy także określenie paraklet, czyli tłumaczony on jest na język polski, może niespecjalnie tak dosłownie i jakoś oddający termin to słowo paraklet, zwykle jako pocieszyciel, ale lepiej mówić ten, który jest przyzywany, ten, który jest wzywany. Jezus jest pierwszym pocieszycielem. Sam Pan nazywa także Ducha Świętego duchem prawdy, tego, który doprowadzi nas do całej prawdy, który nam wszystko przypomni, co Jezus nas nauczał. Poza imieniem własnym, które jest najczęściej używane w dziejach apostolskich i listach, u świętego Pawła znajdują się także takie określenia jak duch obietnicy, to znajdziemy w liście do Galatów i Efezjan, duch przybrania za synów, to jest też mowa o Duchu Świętym u Rzymian i Galatów, Duch Chrystusa u Rzymian, Duch Pana, w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, Duch Boży u Rzymian i w pierwszym liście do Koryntian, a u świętego Piotra znajduje się określenie Duch Chwały. A więc zobaczmy, że obok tego starotestamentalnego Ruach Elohim, mamy także imię własne, Duch Święty, mamy Parakleta, mamy Advocatusa, tak, no może niespecjalnie to brzmi, Advocatus, mamy Pocieszyciela, mamy Ducha Prawdy, Ducha Obietnicy, Ducha Przybrania za Synów, Ducha Chrystusa, Ducha Pana, Ducha Bożego i Ducha Chwały. To są te określenia obok imienia własnego Ducha Świętego, które występują często w Piśmie Świętym. Zatem, kiedy znamy już imię własne Duch Święty, kiedy znamy określenia Ducha Świętego, przejdźmy do trzeciego naszego dzisiaj takiego spostrzeżenia, symbole Ducha Świętego. Symbole to jest coś ważnego, prawda? Coś symbolizować, czyli oznaczać. Nie jest to tym, co na przykład, kiedy słyszymy na zawodach sportowych hymn Polski, no to wtedy przed oczyma staje nam Polska, staje nam duma, staje nam historia, staje nam wszystko to, co napawa nas jakąś taką radością, przejęciem, troską, ale taką no poruszającą nasze wnętrza. Dlatego kiedy słyszymy na zawodach hymn sportowy, hymn Polski, to wówczas wiemy, że no zwyciężyliśmy, że nasz rodak zwyciężył, ale to nie jest tylko jego zwycięstwo, to jest nasze zwycięstwo. To jest zwycięstwo Polaka, zwycięstwo rodaka, zwycięstwo Polski, nasze. Flaga, gdy idzie w górę, jesteśmy wzruszeni. Kiedy biało-czerwona powiewa, płaczemy. To są wszystko symbole i ten hymn, i flaga, i kolory biały, czerwony połączone ze sobą, tak jak w naszej fladze, to są symbole ojczyzny, symbole wspólnoty narodowej. One, te barwy, ta flaga, ten hymn, godło, one symbolizują nas jako narodową wspólnotę. Krzyż przydrożny, kapliczka przydrożna to jest też znak naszej wiary. Symbol tego, że tutaj mieszkają ludzie wierzący, którzy pragną, żeby Boża obecność była pośród nich, żeby Bóg był obecny razem z nimi. Serce, na przykład kształt serca, kiedy mówimy słowo serce, albo kiedy rysujemy serce, no to od razu kojarzy nam się z miłością, z ciepłem, z czerwienią, czyli miłością taką bezgraniczną, miłością oddającą życie. A także na przykład P z kotwicą, tak? PW, znak Polski walczącej. Często też kojarzony z Armią Krajową i z Powstaniem Warszawskim, czyli z czymś, z taką walką w obronie ojczyzny, walką za ojczyznę. Ryba kojarzy nam się z chrześcijaństwem. Pierwsze wieki chrześcijaństwa to przecież symbol ryby, gdy chrześcijanie się rozpoznawali, poznawali i rysowali symbol chrześcijaństwa, ryba. Posługujemy się literami, posługujemy się liczbami, posługujemy się znakami, symbolami, by kontaktować się z innymi. I podobnie jest także w naszych relacjach z Bogiem. Symbol jest znakiem głębiej ukrytej treści, tak jak w tym hymnie, w tych barwach, we fladze, w godle, głębiej ukryta treść. Symbol jest znakiem, gdzie związek między treścią i formą jest umowny, jest konwencjonalny. Umawiamy się, że to oznacza właśnie to, co umawiamy się, że ma oznaczać. Biel i czerwień wspólnie. Niepojęty Bóg wkracza w nasz świat także często za pomocą symboli, które nie tylko go wskazują, ale także uobecniają. Pana Boga w świecie. No i mamy kilka takich symboli właśnie Ducha Świętego. Kiedy popatrzymy w naszych kościołach na wystrój tych kościołów, to takie symbole zapewne także zauważymy. Pierwszy symbol, o którym warto wspomnieć, to jest woda. Symbolika wody oznacza działanie Ducha Świętego. Popatrzmy, że sakrament Chrztu Świętego to jest wypowiedzenie formuły tak zwanej trynitarnej, czyli chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię Boga. Natomiast równocześnie dokonuje się, polewamy główkę najczęściej dziecka albo katechumena po prostu wodą. Tak? A zatem symbolika wody oznacza w tym momencie działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu, ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się ona skutecznym znakiem sakramentalnym nowego narodzenia. Jak nasze pierwsze naturalne narodzenie też przecież dokonało się w wodach płodowych, tak woda chrzcielna rzeczywiście oznacza nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Świętym. Ochrzczeni w jednym duchu zostaliśmy również napojeni jednym duchem, napojeni. Znowu woda. Duch jest więc także w sposób osobowy wodą żywą, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego. Wypłynęła krew i woda. Jak ze źródła, które tryska w nas na życie wieczne. A więc woda jest, symbolizuje Ducha Świętego. Dalej, namaszczenie. Symbolika namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego, a nawet staje się takim synonimem Ducha Świętego. We wtajemniczeniu chrześcijańskim jest to namaszczenie znakiem sakramentalnym bierzmowania. Bierzmowania. Przypomnijmy sobie może ten moment. Albo kiedy dłonie kapłańskie są namaszczane, kiedy z olejem znak krzyża na wewnętrznej części dłoni się stawia. Chcąc jednak ująć w pełni całą wymowę tej symboliki, trzeba odwołać się także do pierwszego namaszczenia dokonanego przez Ducha Świętego, którym było namaszczenie Jezusa. Chrystus w języku hebrajskim Mesjasz oznacza namaszczony. Namaszczony Duchem Bożym. Duch odwieczności spoczywa na Synu, bo Bóg jest wieczny. Duch odwieczności spoczywa na Synu. Namaszczeni Pana, namaszczonymi Pana byli także w Starym Testamencie królowie, prorocy, w sposób szczególny król Dawid. Kiedy Duch bierze dziewicę Maryję pod swój cień, ten, na którym on spoczywa, staje się w niej obecny. Wschód chrześcijański śpiewa: Palec Boży, Duch Święty, napisał słowo na księdze dziewiczej, którą jest łono Maryi. Wspaniały tekst, prawda? To, co my mówimy, anioł pański zwiastował Pannie Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Wschód chrześcijański mówi tak: Palec Boży, Duch Święty, napisał słowo na księdze dziewiczej, którą jest łono Maryi, i słowo stało się ciałem. Zobaczmy, jak wspaniałe, wspaniałe. Duch Święty uczynił Maryję Theodochos, czyli przybytkiem Ducha Świętego, zanim uczynił ją Theotokos, czyli Matką Bożą, tą, która rodzi Boga. Najpierw była przybytkiem Ducha Świętego, Theodochos, zanim uczynił ją Theotokos. Tu jest taka gra może słowna, ale przybytku Ducha Świętego, prawda? Niejednokrotnie zwracamy się tym tytułem. Najpierw przybytek Ducha, a później Boża Matka. Jezus jest Chrystusem, ponieważ Duch, namaszczenie spoczywa na Nim, namaszczonym. I jako namaszczony odwiecznie Duchem, Syn ma moc dania Go ludziom. Po to stał się człowiekiem, żeby przynieść ludziom ducha. To, co Chrystus zdobył, duch nam udziela. I więc namaszczenie jest tym drugim symbolem. Kolejny symbol, o którym wspomnę, to pieczęć. Pieczęć wskazuje na niezatarte znamie właśnie tego namaszczenia w sakramentach, które nie mogą być powtórzone. Jakich sakramentów się nie powtarza? Chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Symbole obłoku i światła, kolejne symbole, pojawiają się w Starym Testamencie zawsze wówczas, gdy objawia się Pan Bóg. Kiedy widzimy różnego rodzaju freski, malowidła na kościołach, w kościołach, to wówczas widzimy jakieś poświaty, światło, obłok, bo począwszy od teofanii, czyli objawienia Bożego Starego Testamentu, obłok raz ciemny, raz świetlisty objawia Boga żywego, zbawiającego, osłaniając całą tą nieprzenikalność Jego chwały. Obłok pojawia się, gdy Mojżesz wstępuje na górę Synaj, nad namiotem spotkania, podczas wędrówki przez pustynię, podczas poświęcenia świątyni Salomona. Zobaczmy, figury te następnie zostają wypełnione przez Chrystusa w Duchu Świętym. Duch Święty zstępuje na Maryję i osłania ją swoim cieniem, by poczęła i urodziła Jezusa. To On zjawia się na Górze Przemienienia, zjawił się obłok i osłonił ich, Jezusa, Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jakuba, Jana, a z obłoku odezwał się głos: to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. I w końcu ten sam obłok zabrał Pana Jezusa sprzed oczu uczniów w dniu wniebowstąpienia, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. I objawi Syna Bożego w chwale w dniu Jego przyjścia, też przyjdzie właśnie w obłoku. A więc mamy obłok i światło. Kolejny symbol Ducha Świętego to jest ogień. Ogniste języki, prawda? To kojarzymy nieraz gdzieś na ambonach, te ogniste języki są również pokazane. Podczas gdy woda oznaczała narodzenie, płodność życia udzielonego w Duchu Świętym, ogień symbolizuje taką energię dzieł Ducha Świętego, tak, działanie Ducha Świętego. Prorok Eliasz, który powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia, swoją modlitwą sprowadza ogień z nieba na ofiarę na górze Karmel. A więc zobaczmy, że ogień to symbol dotknięcia Ducha Świętego, takiego popchnięcia nas, stąpienia na nas. Czytamy, Pan Jezus powie: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. To jest właśnie ten ogień Ducha Świętego, który Chrystus przynosi nam. W postaci języków jakby z ognia Duch Święty spoczywa na uczniach w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą. Tradycja duchowa zachowuje symbolikę ognia jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha Świętego. Ducha nie gaście. Ręka, kolejny symbol Ducha Świętego. Wkładając ręce, Jezus leczy chorych, Jezus błogosławi dzieci. Apostołowie będą czynić to samo w Jego imię. A ponadto właśnie przez włożenie rąk apostołów udzielany jest Duch Święty, na przykład przy święceniach kapłańskich. W ciszy nakładane są dłonie na głowę kandydata jako ten moment zstąpienia, obdarowania Duchem Świętym. A zatem ręka, dłonie są również symbolem Ducha Świętego. Palec. Jezus palcem Bożym wyrzuca złe duchy. Jeśli prawo Boże zostało napisane na kamiennych tablicach palcem Bożym, to list Chrystusa powierzony apostołom jest napisany Duchem Boga Żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicach serc, na żywych tablicach, czytamy w liście do Koryntian. Hymny chociażby, Veni Creator Spiritus, czyli przyjdź Duchu Święty, wzywa Ducha Świętego jako palec prawicy Ojca. Palec też jest symbolem Ducha Świętego. I ostatni symbol, o którym wspomnę, to gołębica. Na końcu potopu którego symbolika odnosi się także do chrztu, do wody chrztu, wypuszczona przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania. Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty w postaci jakby gołębicy i spoczywa na Nim. Duch Święty zstępuje do oczyszczonego serca ochrzczonych i w Nim przebywa. I także w niektórych kościołach święte postacie eucharystyczne są przechowywane w metalowym naczyniu, to jest tak zwane kolumbarium, w formie gołębicy zawieszonej nad ołtarzem. Symbol gołębicy na oznaczenie Ducha Świętego jest symbolem bardzo tradycyjnym, także w ikonografii chrześcijańskiej znajdziemy go. A zatem podsumujmy, symbole to są woda, to jest namaszczenie, to jest pieczęć, to jest obłok, to jest światło, to jest ogień, to jest ręka, dłonie, palec i gołębica. I tutaj zamkniemy dzisiaj tę katechezę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Przede wszystkim dlaczego o tym mówimy? Dlatego, żeby też w tej naszej przestrzeni, gdzie posługujemy się symboliką, widzieć symbolikę chrześcijańską, posługiwać się tymi symbolami chrześcijańskimi, rozpoznawać, kiedy wchodzę też do kościoła, żebym umiał rozpoznawać, bo te symbole, one również nas katechizują, one nas uczą, jeśli je znamy, a jeśli ich nie znamy, no to są niezrozumiałe dla nas, prawda? Są jakieś takie zakryte, może piękne, podziwiamy, ale nie rozumiemy. A chodzi o to, że wiara domaga się intelektu, domaga się zrozumienia.